Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, czyli wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Podsumowujemy wydarzenia tygodnia. W studio komentatorzy Maciej Pawlicki, Piotr Górszczyn, Witold Gadowski i Agnieszka Romaszewska. Rozpoczynamy nasze podsumowanie od przemówienia Jean-Claude'a Junckera, szefa Komisji Europejskiej. Doroczna mowa, która ma być takim raportem o stanie Unii Europejskiej. Posłuchajmy.
Kraje członkowskie scedowały na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kompetencje podejmowania decyzji jako na ostateczną instancję. Wyroki Trybunału należy respektować w każdym przypadku. Nierespektowanie ich lub kwestionowanie niezawisłości sądów krajowych pozbawia obywateli praw podstawowych. Praworządność dla Unii Europejskiej nie stanowi opcji, jest obowiązkiem. Więcej demokracji oznacza więcej efektywności i skuteczności na szczeblu europejskim i pewnie udałoby się to jeszcze lepiej, gdyby udało się połączyć stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Ta propozycja nie jest skierowana personalnie ani do mojego dobrego przyjaciela Donalda Tuska, ani do mnie. Do końca miesiąca Komisja zaprezentuje nową serię propozycji, które będą skoncentrowane na powrotach, solidarności z Afryką i otwartości legalnych ścieżek migracji.
Bardzo ciekawe przemówienie, wiele interesujących wątków. Nazwa Polski nie padła, nie było tego typowego dla przedstawicieli Unii Europejskiej łajania naszego rządu, naszego państwa, ale dowiedzieliśmy się między innymi, że jest pomysł, by Donald Tusk był ostatnim królem Europy, by to jego stanowisko szefa Rady Europejskiej połączyć ze stanowiskiem szefa Komisji Europejskiej. Czy to jest jakaś recenzja pracy Donalda Tuska? Agnieszka Romaszewska?
Nie, moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z pracą Donalda Tuska. To jest program Timmermansa, który on od naszego pana Junckera oczywiście, który on ma od pewnego czasu i generalnie on się raczej ma małe szanse zrealizować ze względu na to, że są to zupełnie inne stanowiska i zupełnie inne role tak naprawdę, bo jednak szef Rady Europejskiej to jest ktoś, kto jest, prezyduje zestawowi rządów, co tu dużo mówić, i tam są negocjowane pewne różnice interesów. Jego rolą jest zresztą ustawić to. A jeśli chodzi o szefa Komisji Europejskiej, to jest to instytucja wewnętrzna europejska, to co wynegocjowane administruje de facto. Taka jest w zasadzie rola i trudno ją, i trudno sobie wyobrazić, żeby to połączyć. Także a to i tak z Donaldem Tuskiem to w ogóle nic nie ma wspólnego. To jakiś, że tak powiem, Juncker, Tusker, nie wiem, no jakoś coś w tym rodzaju, ale to ktoś nowy. No,
Witold Gadowski.
Mnie coraz mniej zajmują wystąpienia komisarzy europejskich, bo one zaczynają przypominać wystąpienia komisarzy sowieckich i w retoryce, i w zawartej w nich argumentacji. Pan Juncker zapomniał jeszcze dodać, że musimy zrobić kolejny krok na drodze budowy wspólnego państwa europejskiego i homogenizacji mieszkańców Europy, tak żeby nie było żadnych narodów.
Że nie musimy. On powiedział wyraźnie, że mają być narody, tak, że mają być, chociaż mało ma być.
No, ma być naród niemiecki i jakieś przyległości.
Maciej Pawlicki.
Ja myślę, że w tym przemówieniu jest bardzo wiele akcentów, które są realizacją, czy krokiem dalszym, czy dalszymi krokami na tej wizji do państwa europejskiego. Oczywiście one są taktycznie jakoś maskowane, ale wiele takich, no powiedziałbym, otwartych stwierdzeń, czy też wyszczerzonych kłów, że jeżeli nie będziecie posłuszni, no to nie ma dla was miejsca w tej gromadzie. Zresztą te sygnały są z różnych stron i myślę, że to dobrze. To znaczy, że to dobrze, że coraz wyraźniej widzimy, w jaką stronę ta grupa biurokratów z Brukseli chce Unię zmienić, bo my tę Unię współtworzymy i to my możemy być tymi strażnikami tych wartości, wokół których ta Unia została zbudowana, i trzeba będzie bardzo zdecydowanej, mocnej akcji, jeśli w ogóle Unia ma przetrwać i być także, istnieć wokół tych wartości, wokół których warto, żeby trwała, bo jeśli ma stać się super państwem rządzonym z Berlina, formalnie z Brukseli, ale faktycznie z Berlina, no to ona nie ma sensu i ona upadnie wtedy.
Piotr Górszczyn.
Ten wątek Tuska jest akurat chyba, nie wiem, czy najmniej ważny, ale on nie jest tam najważniejszy. Gdyby nawet panu Junckerowi udało się wszystko zrealizować, ten zamysł w tym akurat zakresie, to Donald Tusk skończyłby kadencję dopiero wtedy, a ja się zgadzam tutaj z Agnieszką, że po drodze będzie tyle przeszkód, że prawdopodobnie akurat ten punkt jemu się nie uda. Ja uważam to przemówienie za niedobre. Znaczy, żeby znaleźć coś dobrego, to tam była tylko jedyna taka mała marcheweczka, że pan Juncker nie godzi się na koncepcję Europy dwóch prędkości, ale poza tym tam był bardzo duży gruby kij na wszystkie inne kraje, poza tym duopolem francusko-niemieckim, bo żeby już tak wyjść z naszego podwórka, wezwanie do tego, żeby wszystkie kraje powinny przystąpić do unii walutowej, czyli do euro. My formalnie powinniśmy, bo mamy taki warunek zapisany, ale na przykład Dania i Szwecja mają to wynegocjowane, że one nie muszą tego robić. Więc to jest jakieś uderzenie w te kraje. W tym przemówieniu wzięto stronę Francji w sprawie pracowników delegowanych.
No, delegowani.
Tak, ale to uderza nie tylko w nas, to uderza w wiele innych krajów, cały nasz region, ale też Hiszpanię na przykład. Więc było widać, a nie wiem, czy tam są jakieś takie zapisy, które uderzają we Francję czy w Niemcy. Znaczy nie tyle zapisy, co tezy stawiane w tym przemówieniu. I generalnie linia przewodnia tego przemówienia jest tak, że Związek Państw powinien przekształcić się w federację, w konfederację, federację, potem może jedno państwo, tam był ten pomysł jeszcze wspólnego ministra finansów, tak nazwijmy, co zjeżyło bardzo wiele środowisk w Europie.
Tak, no bo tego Niemcy nie bardzo jednak chcą, bo nie chcą wziąć Francji na utrzymanie, w związku z tym jest pewien problem, że to już za daleko idzie, prawda, bo to już jest taki krok, gdzie, ale Juncker się nie wypowiedział bardzo wyraźnie, że on jakby poszedł Francuzom na rękę w sprawie tego dyrektywy o pracownikach delegowanych, czyli czegoś, co jest bardzo istotne dla nas, bo to jest całkowite zaburzenie wolnego rynku. Znaczy mamy przepływ towarów i usług, to mamy też przepływ pracowników, jak rozumiemy, w wolnym rynku. No a i to dla nas jest fundamentalnie ważne i dla całego regionu jest fundamentalnie ważne.
Nazwijmy to minister finansów, on tam użył innego określenia, to jest sprawa fundamentalna, bo jak powiedzmy pracownicy delegowani, to jest sprawa pewnego egoizmu, który zdarza się w polityce i moim zdaniem to są przykre sprawy, ale nie strategiczne. Natomiast polityka fiskalna
jest
atrybutem suwerenności każdego państwa. Przenoszenie tego gdzie indziej, to rzeczywiście zaburza dotychczasowy kształt relacji wewnątrz Unii.
W tle relacji Polski i Brukseli jest sprawa reformy wymiaru sprawiedliwości, na którą czekamy. Tu sporo się dzieje i o tym teraz porozmawiamy. No, tematem tygodnia była kampania Sprawiedliwe Sądy, przygotowana przez Polską Fundację Narodową. Autorzy kampanii, politycy obozu rządzącego bronią. Posłuchajmy.
Jak jest w tej chwili, to jest przewlekłość sądów, nie da się doczekać na rozprawy. A jak ma być w nowym systemie proponowanym, że będzie szybko?
Kampania odnosi się do problemu społecznego, do bardzo ważnej kwestii. I to powinno być także obszarem troski polskiej opozycji.
Słyszymy o tych przykładach patologicznych wręcz, a wiemy dobrze, że środowisko sędziowskie akurat nie miało woli do samooczyszczenia.
Ta kampania wzbudziła sporo emocji. Miała kosztować, czy ma kosztować 19 milionów. Słyszymy też, że 10 milionów. No jest dyskusja wokół tego, czy Polska Fundacja Narodowa powinna te pieniądze w taki sposób wykorzystywać. Jaka jest wasza opinia? Agnieszka Romaszewska.
Ja uważam, że pomysł jest fatalny po prostu. Wysoce cenię mojego kolegę ze studiów, Maćka Świrskiego, za jego działalność w Reducie Dobrego Imienia, bo jest to taka sytuacja, gdzie nikt się tak naprawdę nie wypowiadał o pewnych rzeczach. Znaczy wszyscy narzekali, natomiast nikt nic nie robił. Taka była,
a on podjął działanie na rzecz obrony dobrego imienia. Tak.
Konkretnie zaczął po prostu coś robić, zaczął wytaczać te procesy, zaczął w ogóle coś robić. Natomiast to, co się stało z Fundacją Narodową, uważam za fatalne. To znaczy uważam, że kampania jest niepotrzebna, kampania jest droga, niepotrzebna i generalnie rzecz biorąc, no właśnie to tyle chyba, tak uważam. Znaczy uważam, że 80% Polaków i tak chce zmiany sądów, nie trzeba ich przekonywać tego billboardami. Obniżanie prestiżu sądów poniżej tego, co one sobie obecnie zarobiły, też nie jest właściwe, bo jeszcze kiedyś, jak już będzie reforma dokonana, to ktoś będzie musiał szanować wyroki sądów i tych sędziów, więc obniżenie ich poziomu do poziomu poniżej zera bezwzględnego nie jest też właściwe za pomocą również kampanii billboardowej. Także wszystko to razem bardzo niefortunny pomysł.
No, być może była to odpowiedź na te demonstracje, które w poczuciu obozu rządzącego wynikały z jakiegoś niedoinformowania czy braku mobilizacji takiej PR-owej, można powiedzieć.
Kampania jest łopatologiczna i to jest jej najgorsza wada, dlatego że gdyby przeprowadzić billboardową kampanię posługującą się cytatami z klasyka, z Monteskiusza, z traktatu o duchu praw, gdzie on precyzuje, jak powinna być sprawowana funkcja sędziego i kto powinien być sędzią, to myślę, cytaty z Monteskiusza byłyby lepsze niż te billboardy, bo przypomnę, że Monteskiusz postulował, o czym rzadko się mówi, chociaż często w manifestacjach opozycja powołuje się na Monteskiusza, nie czytając Monteskiusza. Otóż w Traktacie o Duchu Praw jest powiedziane, jedna osoba nie może zbyt długo sprawować funkcji sędziego, bo się korumpuje. Jedna kasta nie może opanować funkcji sędziego, bo to będzie korupcjogenne. I sędziowie powinni być wybierani.
Czyli to, na co
sędziowie
powołuje
się... Sędziowie nie mogą wybierać sędziów.
Sędziowie nie mogą być wybierać sędziów, ponieważ to lud powinien wybierać sędziów. Tak Monteskiusz sformułował wymagania co do zawodu sędziego. I o tym jakoś ci obrońcy niezawisłości sądów nie mówią. A takie billboardy byłyby dużo lepsze i jeszcze edukacyjne przy okazji.
Maciej Prawicki.
I byłyby miażdżącą krytyką obecnego stanu. Tak, ja myślę, że to był bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza to, że sędziowie nie mogą wybierać sędziów i że musi być jednak relacja między suwerenem a sędzią. Znaczy, to nie udało się zakomunikować rzeczywiście do tej pory tego, że kasta sędziowska jest poza mechanizmem, poza systemem demokratycznym i że uznaliśmy przez 30 lat, że to jest normalne. To rzeczywiście trzeba ludziom na różne sposoby przekazać. Natomiast moim zdaniem jest pewien kłopot z samą fundacją. Znaczy, ja jestem w trochę niezręcznej sytuacji, bo złożyłem aplikację do fundacji, nie rozumiejąc za bardzo, po co jest ta fundacja. Złożyłem w innej sprawie aplikację i czekam na odpowiedź, więc mam pewien kłopot z wypowiedzią na ten temat, ale myślę, że nie bardzo wiadomo, po co jest ta fundacja. To znaczy, właściwie jaką ona miała rolę, bardzo ogólny zarys, natomiast nie bardzo wiadomo, jakie mechanizmy decyzyjne, czy to tylko zarząd, jakie cele. Wydaje mi się, że gdyby to było jaśniej sformułowane, to mielibyśmy czystszą sytuację i moglibyśmy na przykład poddać krytyce tryb wyboru tej oferty akurat. Dlaczego akurat takie, a nie Monteskiusz?
Mi się wydaje, że to akurat nie ta fundacja powinna była przeprowadzać tę kampanię. Co do charakteru, tej pewnej oczywistości, jak to powiedział Witold Gadowski, łopatologii, no to się zgadzam, że ludzie już to wiedzieli, że te przypadki patologiczne były, tak więc nie było sensu. Problem teraz jest taki z tą reformą, że ona jest sierotą. Niby ją prezydent przejął, ale nie wiadomo, na jakim to jest etapie. Niby szybko ma być, ale też to, jak to jest robione w Pałacu Prezydenckim, jeśli chodzi o sposób komunikowania się ze społeczeństwem, też mi nie odpowiada, bo tego komunikowania za bardzo nie ma. Przy czym minister Ziobro też się szczególnie tutaj nie komunikował. Ja pamiętam takie trzy przykłady. Dwa pozytywne w sensie komunikowania się. Nie chodzi mi o treść, do czego to dotyczyło, tylko o sposób komunikowania. Jeden negatywny. Pierwszy to była konstytucja. Kiedy w 1995 roku Aleksander Kwaśniewski rozesłał ludziom adresowane do skrzynki teksty tej konstytucji. To był dobry przykład komunikowania się z ludźmi. Ludzie by mogli to przeczytać, niezależnie od wszystkich innych okoliczności wokół tego. Kolejna rzecz, to były cztery reformy AWS-u, kiedy jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, kiedy budżet państwa naprawdę był dużo uboższy, kampania informacyjna adresowana do obywateli. Ludzie dostawali do skrzynek ulotki.
Mam zupełnie inne zdanie w tej sprawie, szczerze, no ale to...
Uważam, że wtedy przynajmniej ludzie mieli poczucie, niezależnie od treści, ja zaznaczam tych reform, że ludzie byli poważnie traktowani. A trzecia rzecz, to już negatywny, to jest wprowadzenie reformy emerytalnej przez rząd Donalda Tuska, niezależnie też od jej treści. Znaczy rząd wtedy uznał, że jest tak popularny, że nie musi tłumaczyć ludziom po co to robi. I akurat z reformą sądów i na etapie, nazwijmy to ziobrowym i na etapie prezydentowym też to widzę. Ta kampania jest bardzo potrzebna, tylko że kampania informacyjna, po co to robimy, znaczy nie tyle nad po co to robimy, bo ludzie wiedzą, po co to robimy, tylko jak to robimy i co będzie pozmieniane, żeby ludziom było łatwiej się poruszać w sądach.
Poprzednicy nie musieli robić żadnych kampanii billboardowych, plakatowych, no bo mieli takie wsparcie medialne, że właściwie ekosystem medialny sam robił za nich wszystkie kampanie propagandowe.
Ale oni dokładnie tak myśleli, tylko że przy sprawie reformy emerytalnej rząd się teraz na tym ówczesny wyłożył, bo przeliczył się.
Agnieszka Ramoszewska.
Ja mówię, że teraz też robi, także nie na należy się niepokoić. Ja uważam, że kampania informacyjna musi być wtedy, kiedy już jest jakaś idea, jak rozumiem.
Tak, zgoda,
rozumiem, że szczerze mówiąc mamy
ale
taką...
To jest, rozumiem, budowanie poparcia dla radykalnych zmian, tak? Bo chodzi o to, żeby Polacy pamiętali...
Ale może trzeba by wiedzieć, dla jakich radykalnych zmian. Bo ja na przykład nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego ma być szybciej w sądach? Znaczy, dlaczego fakt, iż pan minister sprawiedliwości ma mianować prezesa sądu, spowoduje, że będzie tam szybciej? Czy ktoś może mi wyjaśnić, jak to się stanie, że to będzie szybciej, teraz rozprawy będą szły? Bo ja uważam, że dla obywatela jest ważne, żeby...
No bo będzie sankcja wobec prezesa sądu, który nie zapewnia sprawnych procedur. No a dziś tej sankcji, czy
znaczy, będą sprawdzać wszystkich ręcznie i wtedy będą ich wyrzucać. Nie wierzę w to. Musiały być jakieś miary, znaczy generalnie działają w tak dużym skali, działają jakieś konkretne, że tak powiem, muszą być konkretne miary rzeczy i konkretne mechanizmy, które spowodują, że to będzie na przykład szybciej. Jakby spro sprawy nie były ustalane co 8 miesięcy, tylko na przykład częściej, to by przypuszczała, że sędzia nie będzie musiał prowadzić naraz 100 spraw, które będzie musiał od początku czytać wszystkie akta i wtedy być może będzie prowadził je szybciej. Ale to wymaga dalszych, że tak powiem, jasnych zmian. I ja bym chciała takich też usłyszeć, takie szczegóły również, że tak będzie na przykład, że to zostanie wprowadzone, że nie będzie sędzia miał rocznie 100 spraw, bo tyle ma obecnie, 100 spraw przeciętnie. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że w każdej sprawie jest ileś tomów akt. Jeżeli on mają co 7 miesięcy, czy myślicie, że on je pamięta wszystkie, za każdym razem wszystkie 100 spraw? Myślę, że nie. W związku z tym myślę, że to bardzo niekorzystny sposób procedowania. Teraz tak, również i w tej kwestii trzeba mieć jakieś zdanie, co z tym zrobić.
Piotr Gorsztyn przywołał pracę u prezydenta nad propozycjami ustaw. Czy my z tych informacji, które do nas docierają, tych wypowiedzi, możemy już zorientować się, w którą stronę pójdzie prezydent? Bo słyszymy taki komunikat, że no, będą to propozycje, które nie spodobają się we wszystkim opozycji, ale nie spodobają się również Prawu i Sprawiedliwości. No i pytanie, co dalej z nimi w parlamencie? Czy zostaną podostrzone, czy wzmocnione? Jeżeli tak, to czy prezydent nie sięgnie znowu po weto? Czy wiadomo, co się z tego wyłania? Macie jakiś obraz, Witold Gadowski.
Wyłania się opóźnienie w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości. Opóźnienie, które jest źle oceniane przez społeczeństwo. Teraz, czyją winą jest to opóźnienie? To już jest kwestia dyskusyjna. Czy jest to winą legislatorów, nazwijmy to brzydko, którzy źle przygotowali ustawy i prezydent nie mógł ich podpisać? Czy jest to winą prezydenta, że ugiął się pod presją środowiska prawniczego, właściwie swojego macierzystego? No, to powinniśmy właściwie my, jako dziennikarze, wiedzieć, a nie wiemy. Natomiast obiektywnie opóźnia się reforma wymiaru sprawiedliwości i ona się będzie teraz wlokła przez najbliższe miesiące.
Maciej Pawlicki.
Ja mam nadzieję, może naiwnie, ale mam nadzieję, że prezydent rzeczywiście chce, żeby ta reforma szybko weszła i żeby była skuteczna. To znaczy, żeby nie zawierała tych błędów, które jego zdaniem zawierała projekty, które zawetował.
Też to należy powiedzieć bardzo wyraźnie, że na przykład no, komunikat, że minister sprawiedliwości przypisał sobie kompetencje, bo był zachłanny na władzę, jest po części nieprawdziwy, bo z moich informacji wynika, że przedstawiciele prezydenta nie chcieli tych kompetencji niektórych. Po prostu chcieli w toku prac nad poprzednimi ustawami.
Znaczy, ja nie rozumiem innego. Dlaczego Andrzej Duda...
Ja myślę, że z moich informacji wynika co innego, ale to będziemy dyskutować, że tak powiem, jakbyśmy informacje.
Czy ja nie mam wewnętrznych informacji, ale jednego nie rozumiem, dlaczego bliscy współpracownicy i jak rozumiem koledzy, a może nawet przyjaciele Andrzej Duda i Zbigniew Ziobro nie mogą się spotkać. Nie mogą się spotkać i uzgodnić tego, zanim kładą papiery na stół. Znaczy, jeżeli prezydent spotyka się z szefami opozycji, nie spotyka się ze Zbigniewem Ziobro, a jeśli wcześniej Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, nie zabiegał o cykl spotkań z prezydentem czy z jego ludźmi. No, krótko mówiąc, jeśli są z tego samego obozu, a są, jeśli głosowaliśmy na nich, a ja należę do tych, którzy głosowali na nich i cieszyli się z tego, że oni zajęli te stanowiska, no to oczekuję od nich, żeby się dogadali, znaczy po prostu, żeby przynajmniej bardzo wyraźnie pokazali, co ich różni. Ja w tej chwili nie rozumiem, co ich różni.
Ja jestem tutaj pesymistą. Znaczy, stało się w ogóle jakaś nieszczęsna sytuacja. Z jednej strony ja jestem krytyczny wobec tych projektów, które wyszły z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo one rzeczywiście, tak jak tutaj Agnieszka mówiła, były bardzo, bardzo skoncentrowane na tej takiej polityce personalnej, a nie zmieniały procedur. I to słuchać z ust praktyków, tych ludzi, którzy tam gdzieś na dole się przecierają z trudem przez polskie sądy, że oni nie mieli nadziei, że to im poprawi jakości życia w tym sensie, że szybciej...
W obecnej konstelacji personalnej, która dominuje w sądach.
No tak, tylko ich argument jest taki, że to nic nie zmieni. To, że i Ksiński zamieni Y, to nic nie zmieni, bo oni tak dalej nie będą mogli na przykład się odwoływać od arbitralnych decyzji sędziów i tak dalej, że strony nie będą mogły. To był zarzut akurat do Zbigniewa Ziobry, moim zdaniem ciekawy, że obecna ekipa w Ministerstwie Sprawiedliwości to są karniści. Sprawy karne to jest coraz mniejszy procent w polskich sądach. To znaczy, przybywa sprawy cywilnych i gospodarczych. I że tam są blokady. Nie w sprawach karnych, ale właśnie w sprawach cywilnych i gospodarczych. No i ja uważam, że prezydent miał prawo zawetować z dwóch powodów, powiedzmy i merytorycznego, i takiego politycznego, żeby rozładować napięcie. Natomiast potem, co się zaczęło dziać w pałacu, też mi się nie podoba, no bo jedyną twarzą jest były wiceminister Królikowski i ja mu nie odbieram prawa i bardzo dobrze, że on tam jest, tylko to nie powinna być jedyna twarz. Wiceministra, byłego wiceministra Królikowskiego obciąża wprowadzenie tej tak zwanej kontradyktoryjności w sądach, czyli rzeczy złej i słusznie odwołanej. I gdyby prezydent powołał zespół ludzi, tam powiedzmy, niech będzie tych 5 twarzy, minister Królikowski, 4 inne, to byłaby to najzdrowsza sytuacja, bo wtedy każdy by tam coś sobie znalazł dla siebie, w sensie mówię, tej części społeczeństwa zainteresowanej. No tak, no Królikowski to proponuje, to fajnie, ale i Ksiński to proponuje, a tamto, więc może będzie jakiś kompromis. Inna sprawa, że my nic nie wiemy, co wyjdzie z Pałacu Prezydenckiego.
Ja nie wiem, dlaczego Królikowski akurat. Ja z tego, co wiem, to pani minister Surówka-Pasek pisze te ustawy.
Tylko problem
tak mi się wydaje. Ja nie wiem, dlaczego pan Królikowski jest tutaj cały czas wymieniany.
Też nie zaprzecza specjalnie, nie, no, ale też, jednak, ale też że jest prezentowany w mediach jako autor ustaw, no chodzi do mediów, wypowiada się o meritum, no i nie zaprzecza, że
nie, nie, rozumiem, że pewnie mówi, tam bierze w czym udział.
Tylko z punktu widzenia transparentności, co my wiemy o przygotowaniach prezydenckich? Nic. Wiemy pan Królikowski, wiemy, że spotkał się z panem Smolarem, wiemy, że spotkał się z panią Gersdorf, że teraz spotyka się z szefami klubów parlamentarnych, ale zupełnie nie wiemy o tym, jakie ma pomysły. Wcześniej, kiedy procedowano, nazwijmy to, projekty pana ministra Ziobry, to było jasne. Mieliśmy otwartą transmisję z posiedzeń Komisji Praworządności, mieliśmy transmisję z sejmowych posiedzeń, widzieliśmy spór, wiedzieliśmy, o co chodzi. Oczywiście te projekty mogły być niedobre i pewnie nie były idealne.
Przepraszam, ale mieliśmy transmisję na etapie uchwalania projektu, to tu też być może
ale widzieliśmy, o co chodzi. Nie ma jasności, czy przez 2 miesiące czekamy na to, aż pan prezydent przedstawi coś, o czym my nic nie wiemy.
I nie mamy też jasności, czy te projekty prezydenta będą punktem wyjścia do jakiejś szerokiej publicznej debaty, czy też trafią do Sejmu i będą szybko procedowane. No,
myślę, że tak będzie. To znaczy, ja podejrzewam, że weto prezydenckie ma to do siebie, że nie jest działaniem społeczno-publicznym, tylko jest działaniem prawnym. I w związku z tym jest ustawa, która wpływa do prezydenta. Też nie wpływa tutaj na biurko do telewizji, tylko wpływa do prezydenta. Prezydent się z nią zapoznaje, zawetował ją. W związku z tym, jak zostanie jego projekt wprowadzony, to on wejdzie pod obrady Sejmu i wtedy pewnie wszyscy się dowiedzą, co tam jest.
Proszę Państwa, w trakcie tych konsultacji u prezydenta politycy Platformy podnieśli także sprawę szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Ich zdaniem jest problem związany z publikacją pana Piątka, dziennikarza, no, autora książki o tajemnicach, rzekomych tajemnicach Antoniego Macierewicza. No i tu mamy bardzo ciekawy problem, bo wszyscy poważni ludzie, którzy zapoznają się z tą książką, mają poczucie, że to jest jakaś chucpa, hochsztaplerka, że tam są no, po prostu elementy paszkwilanstwa, to znaczy drobne fakty gdzieś tam pomieszane, poplątane, naciągnięte i robi się z tego no, publiczną debatę. Jak ocenić tę sprawę? To na pewno nie jest sprawa błaha, bo chodzi o ministra obrony narodowej, chodzi o bezpieczeństwo narodowe, chodzi także o wielkie pieniądze, które są w tle modernizacji armii. Witold Gadowski.
Warsztat tej książki jest kompromitujący. Pierwszy z brzegu przykład. Jednym z głównych argumentów autora, bo ja nie wymieniam nazwiska tego pana, żeby mu nie robić popularności. Jednym z głównych argumentów autora na rzecz tezy, że Antoni Macierewicz jest właściwie rosyjskim szpiegiem, jest to, że miał bliską znajomość z panem Kotasem, kiedyś wiceministrem w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tylko, że autor, a nie jego informatorzy, nie spotkali się z panem Kotasem. Człowiekiem, który spotkał się z panem Kotasem, byłem ja. Po lekturze tej książki odwiedziłem pana Kotasa i zapytałem o szczegóły. Pan Kotas mówi, znalazłem się w Ministerstwie Obrony Narodowej, bo pan Aleksander Szczygło mnie tam ściągnął. Znaliśmy się jeszcze z okresu, kiedy byliśmy na stypendium w Stanach Zjednoczonych. Antoniego Macierewicza wtedy w ogóle nie znałem prywatnie. Czyli pada główna teza, jedna z głównych tez w tej książce. Ale w tej książce jest cały szereg tego typu słabych stwierdzeń i tez. Jakby warsztat tej książki, a właściwie antywarsztat, pokazuje, że pan Piątek nigdzie nie był, nikogo nie zapytał,
nic osobiście nie sprawdził, tylko bazuje na mitycznych źródłach. Ja się teraz pytam, jakich? Obóz. Czy są to źródła z okolic pana generała Dukaczewskiego, czy też prosto z innych
okolic? Czy to są jakieś pisane fikcje, no ale faktem jest, że obóz władzy, obóz poprzedniej władzy, obóz III RP, no poważnie podjął tę sprawę i on, no można się nie zgadzać z Antonim Macierewiczem.
Ja ci powiem, że dlaczego niepoważnie, bo owszem, politycy opozycji mówią dość dużo o tym, ale nie aż tak przesadnie dużo. Po drugie, w Polsce jest taki zwyczaj, że politycy lubią składać zawiadomienia o przestępstwie. Coś się dowiadują i składają zawiadomienie o przestępstwie.
To umiera to, oczywiście.
Nie, chociaż po dwóch tygodniach. No bo jest sankcja karna, więc taka osoba też musi mieć pewną podkładkę do tego, żeby złożyć zawiadomienie. Powiedzmy, publikacja jest taką podkładką. Ja chyba przegapiłem, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś złożył na podstawie tej książki zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Antoniego Macierewicza.
Właśnie.
Książka jest dość gruba. No tam, to, że tak powiem, gdyby to było mięso, no to tak. Tych podkładek do założenia czy poważnych powodów, już nie chcę mówić tego, byłoby kilkanaście, kilkadziesiąt.
Moim zdaniem w tym też jest jakaś sublimacja.
Ja chcę wrzucić jedno zdanie tylko do tego wszystkiego. Otóż moim zdaniem najpoważniejszym zawiadomieniem o przestępstwie, jakie w polskiej sferze publicznej się pojawiło, było wystąpienie sejmowe Lepera. Konkretne, zawierające bardzo konkretne stwierdzenia. Co się stało z tym wystąpieniem? Czy ktokolwiek kiedykolwiek zbadał fakty podawane przez Lepera w formie pytań?
Ja pamiętam, że wówczas dziennikarze umówili się, że nie podadzą nazwisk osób, które Andrzej Leper oskarża, żeby bronić ich dobrego imienia i polskiej demokracji. To był taki jeden ze smaczniejszych momentów. Maciej Pawlicki, no też jest ciekawa sprawa, że obóz poprzedniej władzy, który prowadził w wielu wymiarach politykę realnie prorosyjską, z jakąś taką pasją zarzuca ludziom, którzy całe życie poświęcili sprawie niepodległości Polski, rzekomą prorosyjskość. To jest jakaś chyba sublimacja własnych problemów.
Tak, ale to jest bardzo często. Znaczy, byli komuniści, oskarżają o bolszewizm. To się bardzo często zdarza i właśnie prorosyjskość Antoniego Macierewicza jest, bo no bardzo wiele razy ją dowiódł, zwłaszcza w sprawie prawa Śledztwa Smoleńskiego i paru innych rzeczy. Więc no jasne jest polowanie na Macierewicza, no bo jest niebezpieczny, bo jest skuteczny, bo jest zdeterminowany, bo robi rzeczy nie oglądając się na różne cmokania jajogłowych, które do tej pory się działy i wielu polityków prawicy, czy dobrej zmiany, czy obozu patriotycznego wystraszało się różnych rzeczy, a Macierewicz się nie wystrasza, więc kłopot. Może po prostu rzeczywiście zrobić zmiany, które będą nieodwracalne. W związku z czym, czy to w polskiej obronności, czy w polskim w ogóle systemie bezpieczeństwa. W związku z czym szuka się na niego czegokolwiek. Czegokolwiek. I myślę, że to się będzie jeszcze działo. Znaczy, że będą się działy różne dziwne rzeczy. Możemy się tego spodziewać i one będą umierały śmiercią naturalną, no, bo są jakie są.
Jest też ten konflikt z prezydentem. No, szef BBN-u Paweł Soloch mówi, czyli człowiek prezydenta mówi, diametralnie różnimy się z MON w zasadniczym elemencie dotyczącym organizacji dowództwa. Mówi też w innej wypowiedzi, że prezydent chciałby mieć wpływ na wybór ministra obrony narodowej.
Jak Wałęsa.
Agnieszka Romaszewska.
Znaczy ja nie wiem, znaczy myślę, że łączenie książki pana Piątka z sporem BBN-u z ministrem jest jednak niewłaściwe zupełnie.
Uzupełniam tutaj krajobraz.
Książki pana Piątka ja osobiście nie czytałam, już nie znalazłam nikogo, kto by mi chciał ją pożyczyć, a postanowiłam jej nie kupować. W związku z tym nie mogłam jej przeczytać. No ale i nie mogę się też wypowiedzieć. Jest to, te same zarzuty są to po prostu tak absurdalne, że jest pewien poziom absurdu, którego w ogóle nie ma co dyskutować, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Znaczy, pan Macierewicz nie jest prorosyjski. Może mieć wiele wad, ale prorosyjski z całą pewnością nie jest. Nie jest też rosyjskim agentem. Nie mam na to do tego żadnych wątpliwości, choćby patrząc na jego wszystkie dokonania życiowe, więc tu po prostu o czym dyskutować. Natomiast jeśli chodzi już o spór dotyczący struktury i tego, jak się ustrukturyzuje armię, tak myślę, że nasze skłonności są takie, że zwracamy uwagę bardziej na personalia i takie są tendencje w tej chwili w ogóle generalnie polityczne, niż na to, że trzeba jeszcze oprócz tego zmienić system dowodzenia na przykład. Się mówi tak, jak już będziemy mieć dobrych ludzi, to zmienimy system dowodzenia. Nie, to trzeba zmienić system dowodzenia i jednocześnie mieć do tego dobrych ludzi. Jak to ma dokładnie wyglądać? Ja nie mam przekonania, bo Ministerstwo Obrony jest ogromnym molochem, naprawdę ogromnym, że to jest na pewno łatwo zrobić. O to bym chciała powiedzieć. I że to jest tak, że Superman tu na pewno to zrobi. Nasz taki ma taką... przylatuje, prawda, ma takie duże S nad, i że on przyleci i wszystko zrobi. Więc ja myślę, że warto jest czasem nad tym podyskutować, żeby BN też do tego służy i że w związku z powyższym to wtedy być może będzie lepiej.
Czy wojna o MON to wojna o władzę? Od 1981 roku wojsko sprawowało w Polsce władzę w różny sposób.
Nie, wojsko w Polsce nie sprawowało władzy.
I dziś wojna o Ministerstwo Obrony Narodowej to nie tylko wojna o pozycję Polski w przetargach międzynarodowych, co jest niezwykle istotne, ale to jest wojna o władzę. Dlatego, że wiele ciemnych nici prowadzi ciągle do ludzi w mundurach.
Proszę Państwa, toczy się też ciekawa batalia o odszkodowania, o reparacje ze strony Niemiec za II wojnę światową. Jest analiza Biura Analiz Sejmowych, która stwierdza, że Polska no, ma ścieżkę prawną do tego typu działań. Posłuchajmy.
Tylko wobec Polski stosowano podwójne standardy, bo Polska jest jedynym krajem, z którym nie zawarto żadnej umowy o reparacje wojenne. To jest test dla wielu parlamentarzystów tych formacji, czy są Polakami, czy służą Polsce, czy reprezentują polskie interesy, czy też są rzecznikami Stronnictwa Pruskiego, czy też Partii Berlińskiej.
Proszę Państwa, mamy też tutaj zdjęcia ze spotkania prezydentów Polski i Niemiec. Podniesiono sprawę reparacji. Ta rozmowa była no, w takim tonie spokojnym, dobrym, czyli nie ma jakiejś histerii po stronie prezydenta Niemiec, ale prasa niemiecka szaleje, poświęca bardzo wiele miejsca temu problemowi. Pisze się o tym, że to zaszkodzi pojednaniu polsko-niemieckiemu. Sytuuje się to w kontekście spraw polskich, ale też no, warto podkreślić, że po tej stronie niemieckiej nie ma lekceważenia tego, co robi w Polsce obóz rządzący, że to jest raczej przyjmowane poważnie, a nie śmiesznie. Piotr Gursztyn, jak ocenić to, co się dzieje w sprawie reparacji?
Jeśli chodzi o polską stronę, mam nadzieję, że nie jest to takie wzmożenie chwilowe, jak to często w polskiej polityce i debacie też, bo to nie tylko polityków dotyczy, ale też mediów, że wszyscy się tak podniecają przez miesiąc jakąś sprawą, a za miesiąc nikt już o tym nie pamięta. Więc takie moje wstępne zastrzeżenie. Drugie to takie, wyjdę od takiego powiedzenia, że polityka jest sztuką możliwości. Mamy tutaj dwie płaszczyzny. Pierwsze to są reparacje, czyli relacja państwo-państwo. Drugie to są odszkodowania dla obywateli pokrzywdzonych przez III Rzeszę. Ja się zastanawiam, czy żeby znaleźć punkt pośrodku między sprawiedliwością a realiami dzisiejszej polityki, czy nie powinna być załatwiona właśnie ta druga sprawa, odszkodowania. Że Polska zrzeka się reparacji na poziomie państwa. To jest mój prywatny pogląd. Reparacji na poziomie państwowych, natomiast Niemcy zapewniają bardzo szerokie odszkodowania ludziom pokrzywdzonym. Przy czym też tutaj jest taka delikatność.
No może miastom też.
Że jakby trzeba byłoby instytucjonalnie zrobić. Większość pokrzywdzonych już zmarli. To już jest garstka. W związku z tym należy zrobić jakieś rozwiązanie systemowe, które by to rekompensowało. Na przykład nie wiem, na płaszczyźnie jakiejś charytatywnej, upamiętniania zbrodni niemieckich, ewentualnie dbania o te miejsce pamięci na płaszczyźnie edukacyjnej. Możliwe, że tak trzeba zrobić, bo Niemcy płacą cały czas, no, jakieś nowe kategorie są, zresztą tylko akurat nie w relacji z Polską. Z Polską w sumie dwie wąskie kategorie dostały odszkodowania. Pierwsze to ofiary jeszcze za PRL-u, ofiary eksperymentów medycznych, a druga to już za wolnej
no
Polski.
Tak, ale też roboty przymusowe. Ale powiedzmy
czyli,
też wyraźnie,
czyli
że...
bardzo, bardzo wąskie kategorie, natomiast akurat ostatnio zdarzył się taki przypadek, że Niemcy zapłacili ofiarą pogromu w Jassach, który nie Niemcy dokonały tego pogromu, tylko jakieś instytucje i obywatele państwa rumuńskiego dokonały tego pogromu. I Niemcy zapłacili za Rumunów. W związku z tym, bo ja chciałbym zaznaczyć, jest ewidentne złe traktowanie polskich obywateli z powodów, jeśli chodzi o II wojnę światową. Jest rzeczywiście...
Ale nie ma dokumentu.
Są trzecią kategorią.
Nie ma dokumentu. Analiza strony niemieckiej, analiza Bundestagu, przygotowana błyskawicznie po podniesieniu problemu przez polski obóz rządzący, wykazała, że Niemcy nie dysponują dokumentem, który dowodzi, że Polska zrzekła się reparacji. Dysponują interpretacjami różnych faktów.
Ja mówię, Jacek, nie chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie realne, globalne. I wydaje mi się, że sprawa odszkodowań za indywidualne krzywdy polskich obywateli, uwzględniając tych, którzy zmarli też po wojnie, albo bo są na przykład ludzie tacy, którzy są dziećmi, którzy po prostu urodzili się powiedzmy w 1944, 1945 roku, to są znane przypadki, i całe życie nosili piętno tego, że ich rodzice byli bardzo podszkodowani przez trzecią Rzeszę. Należy jakoś to uregulować.
No to tak, oczywiście też, ale kompletnie nie rozumiem, dlaczego Polska jako państwo miałaby się zrzekać reparacji. Dlaczego jako jedyne państwo mamy się zrzekać? Znaczy co, my jesteśmy
zwłaszcza, że skutki II wojny światowej dotknęły cały i dotykają cały naród, nie tylko jednostki.
Cały naród. Zniszczenia Polski były największe, a zachowanie narodu polskiego i państwa polskiego było pod względem moralnym, i nie mamy co unikać tej kategorii, było zupełnie w innej kategorii niż wszystkich kolaboracyjnych państw kolaborujących z Niemcami, z III Rzeszą i też wysiłek Polski zbrojny. W związku z czym mamy mnóstwo argumentów, że nie powinniśmy być tym jedynym państwem, które nie otrzyma reparacji. Czym innym jest w jakiej procedurze, ale tu się zgadzam z Piotrem, że to powinno być spokojnie, konsekwentnie i długo. Natomiast nie ma, to jest doskonały moment, żebyśmy zatrzymali propagandę kłamstwa o tym, kto wywołał drugą wojnę.
To już się dzieje, sprawą reparacji. Tak.
I to jest zresztą kwestia zmiany w głowach Polaków, którzy muszą zrozumieć, że nie są podbitym krajem, który może co najwyżej czapkować jaśnie panom z Niemiec i nie bać się, żeby ich przypadkiem nie obrazić, tylko to mają być zasady partnerskie. Nie, oni się nie obrażą. To nie jest, przepraszam za słynne powiedzenie, to nie ma pojednanie dupy z batem, tylko to mają być partnerskie dwa narody, które się szanują, a Niemcy będą nas szanować dopiero wtedy, kiedy my będziemy siebie sami szanować i stawiać te żądania, tak jak wszystkie normalne, podmiotowe kraje.
Są głosy, że sprawa reparacji zaszkodzi pojednaniu polsko-niemieckiemu, ale można powiedzieć, że ona umocni to pojednanie.
Oczywiście, że tak, bo prawda umacnia. Wszelkie kłamstwa...
Zadośćuczynienie również.
Wszelkie kłamstwa rujnują. I teraz jest ciekawa symetria. Im bardziej my stawiamy, my, Polacy, stawiamy problem odszkodowań za zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej, tym mocniej w Polsce odzywa się chór mówiący nie, bo to nas wypisuje z Europy, nie, bo to jest niepoważne, nie, bo piesek nie dostanie nagrody, jak będzie szczekał. I ludzie myślący w ten sposób, po pierwsze, to mają głęboki kompleks niewolniczy, ale po drugie, zaczynam podejrzewać, bo podejrzliwy jestem, że na takie głosy płyną pieniądze. I to są Deutsche Euro. I partia zasilana Deutsche Euro właśnie w ten sposób antylogiczny argumentuje. Bo zwykła logiczna argumentacja mówi tak, należy się nam, podnośmy to, dzięki temu burzymy kłamliwą niemiecką politykę historyczną, dzięki temu podnosimy świadomość naszych własnych obywateli i świadomość świata. Bo nawet awantura wokół polskich roszczeń w świecie zwraca uwagę na to, że Polska była ofiarą II wojny światowej, ofiarą Niemiec. Więc to jest antylogiczne występowanie dziś przeciwko podnoszeniu tematu reparacji, chyba że bierze się pieniądze. Albo się ma kompleks niewolniczy.
Agnieszka Romaszewska.
No jasne, to może ja już nic nie będę mówić, nie? Bo jeszcze się okaże, że mam kompleks niewolniczy, albo biorę Deutsche, tam jakie? Euro Deutsche czy coś?
Euro będzie po niemiecku.
Nie, no tak po prostu, znaczy to jest sposób dyskusji, który po prostu jest poniżej wszelkiej krytyki, Witku, także po prostu to w ogóle tak nie można rozmawiać. Znaczy, to co zwalcza, to co może być przeszkodą w pojednaniu polsko-niemieckim, to nie jest to, że my mamy żądać reparacji, tylko tego typu retoryka jest niewątpliwie przeszkodą. Natomiast to, czy mamy żądać reparacji, czy nie, to nie jest to. Reparacje generalnie mają dwa cele. Mogą mieć cel w polityce zewnętrznej, w polityce zewnętrznej, ja rozumiem problem Piotra, to znaczy, że chodzi o to, w jaki sposób my skutecznie i co my skutecznie możemy uzyskać. No więc skutecznie ja sądzę, że my reparacji uzyskać nie możemy, choć być może jakieś pomysły na coś są.
Ale
to
im mocniej wejdziemy z tym postulatem, tym więcej uzyskamy. Być może
zależy,
na
czy nie
polach.
Przegrzejemy. To znaczy, jest tak, że na skali radiowej jest coś takiego, że idzie do pewnego momentu dźwięk słychać, a od pewnego momentu przestaje.
A jaka będzie konsekwencja tego, że przegrzejemy?
Taka, że nic nie zostaniemy po prostu, tylko uznają nas za idiotów. To jest tylko
ale
tyle.
My już uzyskaliśmy, bo no, jeżeli podnosi się sprawę reparacji, to zaczyna żyć na świecie. Świat mówi tak, reparacje oczywiście. Za to, za drugą wojnę, co tam właściwie się działo.
Zgadzam się, jednak, że pozytywnym elementem.
Państwo niemieckie ale to nie zlekceważyło tej sprawy. Jasne. Nie zlekceważyło. Tylko, ono uznało, że to jest dobry, celny cios.
Ten twój argument jest o tyle słaby, że ten temat jest gorący teraz, a za tydzień nie będzie, a za drugi tydzień ludzie zapomną.
Mamy pilnować, żeby tak nie
ale
było.
Nie, ja chciałbym opowiedzieć coś innego. Dlaczego? Ja wrócę do swojego pomysłu. Sprawa reparacji jest kwestionowana w sensie, znaczy przeciwnicy reparacji, czyli powiedzmy państwo niemieckie, jego zwolennicy, czy jakieś głosy w Polsce, kwestionują, bo mają tam ileś argumentów. Ja nie odnoszę się do tych argumentów. Natomiast jeśli chodzi o odszkodowania indywidualne dla ofiar, tego nikt nie jest w stanie zakwestionować.
Muszę to już przerwać.
Ale dlaczego zamiast?
Bo teraz mitują nas stacje katolickie, rozgłośnie lokalne, Radio Warszawa oczywiście, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Fiat w Częstochowie, plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Radio Diecezji Płockiej, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość, za co bardzo dziękujemy. Ja dziękuję za ciekawą...
Dobrze, ja musiała tylko jedną rzecz powiedzieć. Znaczy, ja nie jestem generalnie przeciwniczką reparacji, żeby to też nie było tak, że jakby mój dziadek jeszcze
ja obiecuję spisywał. Zaprosić pani redaktor, dokończymy tę dyskusję, no właśnie, poświęcimy tak więcej tak miejsca. Kończymy ze świadomością, że nie wszystkie nasze opinie wybrzmiały. Agnieszka Romaszewska, dziękuję. Witold Gadowski, Piotr Górsztyn, Maciej Pawlicki, to dziękuję był Salon bardzo. Dziennikarski. Ja państwu dziękuję i zapraszam za tydzień.